Wskazówki metodyczne dla nauczycieli do Atlasu do Przyrody dla osób niewidomych i słabowidzących. Tyflografika to graficzne odwzorowanie rzeczywistości przeznaczone dla osoby niewidomej lub słabowidzącej. Prezentacja barwno-dotykowa może stać się wartościowym źródłem informacji, pomagając niewidomym i słabowidzącym poznawać i rozumieć oraz odwzorowywać pojęcia przestrzenne i rzeczywistość materialną. Tyflografika pełni szczególnie istotną rolę w przekazywaniu informacji o obiektach i zjawiskach, które nie są możliwe do poznania poprzez bezpośredni ogląd dotykowy, gdyż są zbyt małe, zbyt delikatne, za duże, niebezpieczne lub poruszają się. Grafika zredagowana w sposób tyflologicznie poprawny oraz wykonana w dostępnej odbiorcy konwencji i skali, umożliwia odczytanie dotykiem lub jednocześnie dotykiem i słabym wzrokiem przekazywanej informacji. Podstawowym warunkiem użyteczności dobrze zrobionych grafik dla niewidomych jest prawidłowa edukacja graficzna niewidomych uczniów. Tylko czytelnik nauczony języka grafiki może czytać i rozumieć informacje przekazywane tym językiem, a także tym językiem wypowiadać swoje wyobrażenia. Więcej szczegółów dotyczących edukacji tyflograficznej oraz tyflokartografii odnaleźć można w następujących publikacjach: A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, strona E. Więckowska. Nauczanie niewidomych dzieci rysunku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Laski 2008. Tyflokartografia W. Przegląd tyflologiczny nr 1/2010. Polski Związek Niewidomych, Warszawa 2010. Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych, opracowane przez nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących w Polsce. Bydgoszcz, Laski, Łódź 2011. Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych opracowana przez zespół tyflopedagogów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Polsce, pod redakcją strona Elżbiety Więckowskiej, Laski, Bydgoszcz, Laski, Kraków, Owińska 2011. Nauczyciel podejmujący nauczanie niewidomych dzieci geografii jest w szczególnie trudnej sytuacji. Ma obowiązek realizowania programu dostosowanego do możliwości dzieci pełnosprawnych, ale jednocześnie powinien uzupełniać braki poznawcze dziecka, które nie posługując się wzrokiem poznaje środowisko przyrodnicze znacznie wolniej niż pełnosprawni rówieśnicy. Utrudnia to korzystanie z map, bo mapę powinna czytać osoba mająca pojęcia i wyobrażenia obiektów geograficznych, które dziecko niewidome zdobywa dopiero w toku nauki geografii. Narzuca to potrzebę redagowania map w sposób nie tylko tyflologicznie poprawny, ale także taki, który uczyni je zrozumiałymi dla dziecka niewidomego. Prezentowany atlas do przyrody starannie zredagowany merytorycznie, wykonany w dostępnej niewidomym konwencji i skali zawiera również niniejszy instruktaż metodyczny, będący pomocą w nauczaniu języka grafiki w odniesieniu do mapy barwno-dotykowej. Stanowi tym samym pomoc, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, w nauczaniu wiedzy przyrodniczej zgodnie z aktualnie wymaganą podstawą programową. Charakterystyka atlasu. Atlas przeznaczony jest przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Może być wykorzystany na lekcjach przyrody w klasach od 4 do 6 szkoły podstawowej oraz geografii w gimnazjum. Może służyć licealistom z niepełnosprawnością wzroku i wszystkim osobom zainteresowanym. Atlas został wykonany techniką nałożenia przeźroczystej grafiki dotykowej na poddruk barwny, przygotowany dla uczniów słabowidzących. Barwno-dotykowe materiały dydaktyczne wspomagają proces nauczania, ułatwiają zdobywanie nowych wiadomości oraz rozwijanie praktycznych umiejętności dotykowych i orientacyjnych w przestrzeni, a samą naukę czynią atrakcyjną i przyjemną. Główną funkcją atlasu jest obrazowanie rozmieszczenia obiektów geograficznych, relacji między nimi, kierunków, wielkości, odległości w sposób czytelny dla osób niewidomych oraz dla osób słabowidzących. Mapy atlasu, ułatwiając poznanie Polski i świata, pomagają niewidomym lepiej zrozumieć informacje gospodarcze, polityczne, meteorologiczne, historyczne przekazywane w toku edukacji szkolnej i przez podręczniki oraz środki masowego przekazu. Nauczyciel w niniejszych wskazówkach metodycznych dla nauczyciela odnajdzie zalecenia ułatwiające korzystanie z poszczególnych map w czasie lekcji. Przewodnik dla ucznia pomoże uczniowi w samodzielnym czytaniu kolejnych map, a nauczycielowi zaprezentuje szczegółowe metody dotykowego czytania poszczególnych map. Atlas zbudowany jest z części kartograficznej i tekstowej. Na część kartograficzną składają się 34 arkusze. W tomie pierwszym, Polska, 15 arkuszy i legenda formatu A4, w tomie drugim, Świat, 17 arkuszy i legenda formatu A4. Część tekstową stanowią objaśnienie skrótów użytych na mapach, tom pierwszy, polska wersje, czarnodrukowa i brajlowska, objaśnienie skrótów użytych na mapach, tom drugi, świat wersje, czarnodrukowa i brajlowska. Płyta audio zawierająca przewodnik dla ucznia i wskazówki metodyczne dla nauczyciela. W niniejszym opracowaniu dla nauczyciela znajdują się ogólne wskazówki metodyczne. Natomiast propozycje lekcji tematycznych w oparciu o kolejne mapy umieszczone będą na stronie internetowej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Zaproponowano tam tematy i ćwiczenia możliwe do zrealizowania na lekcjach przyrody w oparciu o konkretną mapę tego atlasu. Zalecono typowe działania na mapach, korespondujące z wymaganiami podstaw programowych. Zachęcamy, by nauczyciel prowadzący lekcje z wykorzystaniem atlasu sięgnął również do przewodnika dla ucznia. Teksty napisane bezpośrednio do odbiorcy ułatwią instruowanie czytania dotykowego i słowny przekaz informacji podczas lekcji. Przewodnik dla ucznia jest pomocą dla ucznia pracującego z mapą samodzielnie. Zawiera opis mapy, propozycje metody dotykowego czytania mapy i opis terenu / zagadnienia będącego treścią mapy. Uczniowie szkoły podstawowej powinni zapoznawać się z atlasem z pomocą pedagoga. Uczniowie gimnazjum i liceum, którzy już mieli kontakt z mapami, mogą samodzielnie posługiwać się atlasem, korzystając ze wskazówek zawartych w przewodniku dla ucznia. Nauka mapy jako obrazu. Judith Hem. Dixon, wygłaszając referat na międzynarodowej konferencji na temat rysunku wypukłego dla niewidomych w Berlinie w 1984 roku, sugeruje, aby program nauki posługiwania się mapą poprzedzić czytaniem planów znanego dziecku otoczenia, na przykład klasy, budynku szkolnego, otoczenia budynku i tym podobnych. Rozumienie skomplikowanego charakteru mapy i przestrzeni fizycznej, którą ona reprezentuje, powinno wzrastać w miarę jak rozwija się u dziecka konkretna wiedza o otoczeniu i o abstrakcyjnej reprezentacji tegoż otoczenia w postaci mapy. Pisze Judith Hem. Dixon, w referacie metody szkolenia niewidomych w posługiwaniu się mapami wypukłymi wygłoszonym na międzynarodowej konferencji na temat rysunku wypukłego dla niewidomych, w Berlinie 25-27 kwietnia 1984 roku, maszynopis, Biblioteka Tyflologiczna Laski. Mapą samodzielnie mogą posługiwać się osoby, które znają podstawowe pojęcia geograficzne oraz umieją czytać proste rysunki. Uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze takich umiejętności, powinni korzystać z map pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie muszą przezwyciężyć początkowe trudności związane z brakiem wprawy w czytaniu rysunków, schematów i map. Mniej trudności będą mieli ci, którzy zetknęli się wcześniej z grafiką i z planem. W miarę czytania map i uczenia się ich trudności będą coraz mniejsze, dlatego nie należy się zniechęcać. Czytanie map, podobnie jak zdobywanie każdej umiejętności, wymaga czasu i ćwiczeń. Umiejętność tą można porównać do umiejętności czytania tekstów słownych. Czytanie mapy przez niewidomych różni się jednak od czytania przez widzących. Osoba widząca może z odpowiedniej odległości ogarnąć cały arkusz mapy jednym spojrzeniem, może też z bliska czytać drobne znaki. Osoba czytająca dotykiem lub bardzo słabym wzrokiem postrzega tylko mały fragment mapy. Obraz całej mapy buduje w wyobraźni z oglądanych kolejno jej fragmentów. Pedagog wprowadzający ucznia w pracę z atlasem powinien przekazywać wiedzę o obiektach, które są prezentowane na mapie i o samej mapie. W trakcie pracy powinien stopniowo zapoznawać ucznia z konstrukcją atlasu, uczyć korzystania z legend, z objaśniań skrótów użytych na mapach, proponować porównywanie map tego samego obszaru. W toku nauczania wdrażane powinny być następujące zasady dotykowego czytania map. 1. Czytanie każdej mapy wymaga jej właściwego ułożenia. W początkowym etapie nauki należy pomóc uczniowi prawidłowo położyć mapę przed sobą. W miarę postępów w poznawaniu technik pracy z atlasem należy wdrażać ucznia do samodzielnego posługiwania się pomocą dydaktyczną, wyjmowania mapy z teczki, chowania jej do teczki po ukończeniu pracy. Istotnym zadaniem jest położenie mapy przed uczniem w sposób prawidłowy. Nie należy używać zwrotu zorientować mapę przed wyjaśnieniem tego terminu. Stronę północną mapy stanowi jej dalsza ramka. Warto każdorazowo przypominać, które elementy mapy mogą pomóc w jej prawidłowym ułożeniu. Trójkąt orientujący, czarny wypukły trójkąt, który nie jest znakiem kartograficznym, powinien znaleźć się w prawym dalszym od ucznia, czyli górnym rogu arkusza. Napisy w Braille'u, na przykład tytuł, legenda, będą czytelne tylko przy prawidłowym ułożeniu mapy. Róża wiatrów powinna wskazywać kierunek północny od ucznia. 2. Każdorazowe użycie mapy wymaga od ucznia i nauczyciela zachowania porządku w najbliższym otoczeniu. Należy kłaść nacisk na uporządkowanie przez ucznia biurka, tak żeby żaden przedmiot nie leżał pod mapą lub nie zasłaniał brzegu mapy i nie rozpraszał uwagi oraz na prawidłowe wyjmowanie arkuszy z teczek i prawidłowe chowanie do właściwej teczki. 3. Uczeń powinien czytać mapę obiema rękami. Ręce od łokci do nadgarstków powinny być płasko ułożone na biurku. Uczeń trzymający rękę w powietrzu po pewnym czasie napina mięśnie, a rozpraszany przez zmęczenie coraz mniej kontroluje bodźce docierające przez dotyk opuszków palców. Dłonie i palce ucznia powinny być lekko podkulone, aby samej mapy dotykały tylko opuszki palców. Jest niedopuszczalne, aby uczeń opierał na mapie całą dłoń. Gdy po powierzchni mapy przesuwa się poduszka dłoni, istnieje wtedy tendencja do unoszenia palców. 4. W początkowym etapie pracy ucznia z mapą należy lekko położyć dłonie na dłoniach ucznia i poprowadzić je po mapie, prezentując prawidłową technikę czytania. Ważne jest, by dziecko nabrało biegłości manualnych w czytaniu dotykowym, zanim zdobędzie umiejętność korelowania pracy rąk z jednoczesnym wyobrażeniem poszukiwanego obrazu, punktu na mapie. W związku z tym, iż poznanie dotykowe wymaga współdziałania zmysłu dotyku z kinestetyką, świadomością ruchu i pamięcią ruchową, stałe prowadzenie rąk niewidomego przez osobę pomagającą mu spowoduje, iż w wyobraźni osoby niewidomej nie powstanie oczekiwany obraz oglądanego przedmiotu. Warunkiem poznania jest samodzielne oglądanie dotykowe, stąd po opanowaniu podstaw techniki czytania, wodzenia rękami po mapie, należy udzielać uczniowi tylko słownej instrukcji. Należy zwracać uwagę na kierunek geograficzny ruchu rąk, w jakim powinno odbywać się poszukiwania. Techniki oglądania mapy opisane są w opracowaniach Jerzy Brzostek, Wybrane zagadnienia dydaktyczne w nauczaniu geografii dzieci niewidomych w poradniku dydaktycznym dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi pod redakcją Stanisława Jakubowskiego, Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2001 rok, strony od 178 do 188. 5. Czytanie mapy należy zacząć od obejrzenia całej mapy wszystkimi palcami obu rąk, przesuwając ręce od dalszej ramki ku sobie. Używać należy jeśli nie 10, to co najmniej 6 palców. Taki sposób wstępnego zapoznawania się z mapą umożliwia zorientowanie się w kształcie prezentowanego terytorium i jego ogólnym wyglądzie. Jest to metoda odmienna od czytania Braille'a, co może sprawiać trudność, gdyż pismo czytamy przesuwając palce z lewej ku prawej stronie każdego wiersza. Jednakże oglądanie poziome daje bardzo wąskie pole widzenia. Oglądanie mapy pionowo znacznie rozszerza pole widzenia, ponieważ każdy z palców ogląda inne pionowe pasmo mapy. W związku z tym, aby ogarnąć tę samą powierzchnię, potrzeba znacznie mniej pionowych niż poziomych przesunięć ręki. Sposobem uniknięcia trudności w czytaniu tą techniką może być przeglądanie mapy również wszystkimi lub 6 palcami, przesuwając dłonie od lewego do prawego brzegu mapy, poczynając od jej dalszej ramki. Ruch ten należy powtarzać, rozpoczynając go w coraz większej odległości od północnego brzegu mapy, aż poznamy mapę do jej południowego brzegu. Można także przesuwać dłonie po obrysie mapy ruchami okrężnymi, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i zataczając coraz mniejsze koncentryczne obwody zbliżać się do środka mapy. Podane sposoby mają swoje wady i zalety. Sposób czytania kolejnej mapy zależy od doświadczenia czytającego i od układu treści na konkretnym arkuszu. 6. Po obejrzeniu całej mapy należy w sposób systematyczny czytać poszczególne znaki kartograficzne. Ruch dłoni podczas czytania mapy powinien być powolny. Przy poszukiwaniu małego obszaru lub punktu w niewielkim oddaleniu uczeń powinien wolno przesuwać palce, badając każdy kolejny centymetr treści. W trakcie kolejnych lekcji uczeń może przesuwać palce szybciej, ale tylko na mapie już wielokrotnie przez niego czytanej i dobrze poznanej. Najlepiej zaczynać czytanie mapy od znaków liniowych organizujących powierzchnię arkusza. Nauczyciel powinien ustalić charakterystyczne dla danej mapy łatwo wyczuwalne obiekty geograficzne, by uczeń do nich odnosił położenie innych obiektów. Takimi łatwo wyczuwalnymi obiektami na mapach ogólnych są brzegi morza, rzeki i granice państw. Na mapach przedstawiających rzeźbę terenu, gdzie nie ma granic, podstawowymi obiektami mogą być morza, niziny, wyżyny, łańcuchy górskie i rzeki. Ustalenie położenia np. miasta lub jeziora w stosunku do łatwo wyczuwalnego obiektu ułatwi jego ponowne odnalezienie i utrwalenie obrazu danego terytorium. Niektóre rodzaje obiektów geograficznych wymagają nieco innego podejścia przy ich poznawaniu niż w szkołach dla widzących, w których to wskazując bieg rzeki należy posuwać się od źródła do ujścia rzeki, zgodnie z kierunkiem jej prądu. Dla osoby pozbawionej wzroku znalezienie źródła rzeki, która często jest przedstawiana cienką, słabo wyczuwalną linią w terenie górzystym, jest znacznie utrudnione. Dlatego rzeki lepiej jest czytać, zaczynając od ich ujścia. Łatwiej jest wówczas znaleźć rzekę główną. Przesuwając się po linii rzeki głównej można znaleźć i pominąć lub badać jej dopływy, oddzielone od rzeki głównej 3-milimetrową przerwą. Czytając systematycznie uczeń pozna system rzek danego terytorium. Przy poznawaniu granic państw należy uwzględnić linię granicy biegnącej po lądzie, odcinki granicy na rzece oraz granice przebiegające linią wybrzeża morskiego. Łatwo wyczuwalne są łańcuchy górskie. Ich poznanie nie wymaga szczególnych sposobów postępowania. Trzeba tylko przesuwać palce od jednego dużego punktu do drugiego. Najwyższy szczyt jest zwykle oznaczony wewnątrz łańcucha. Należy przy tym pamiętać, że oznaczenie łańcucha górskiego zostało zgeneralizowane i nie pokazuje jego rozczłonkowania. 7. Kierując pracą ucznia, zadając pytania, udzielając odpowiedzi, omawiając treści map należy posługiwać się nazwami stron świata: północ, zachód, południe, północny wschód i tym podobnym. Dopuszczalne jest we wstępnym okresie nauczania używanie zwrotów w prawo, w lewo, dalej, bliżej ciebie w przypadku uczniów, którzy mają bardzo duże trudności w utrwaleniu kierunków geograficznych na mapie. Określenia te, chociaż wydają się łatwe i zrozumiałe, utrudniają osiągnięcie biegłości w czytaniu map i rozumienie relacji zachodzących między obiektami geograficznymi. Nie należy wdrażać wyrażeń typu w górnym, dalszym rogu mapy lub w dolnym, prawym rogu mapy oraz bardziej konwencjonalnych określeń u góry mapy lub u dołu mapy. Mapa leży wszak przed uczniem w pozycji poziomej i żadna jej część nie jest wyżej lub niżej. Wyrażenia takie mówią jedynie wysokości kości obiektu względem poziomu morza, a nie o położeniu względem innych obiektów i tylko w prawidłowym znaczeniu powinny być używane. Uczeń może jeszcze nie odróżniać dosłownego rozumienia terminu wyżej od jego przenośnego zastosowania do płaszczyzny poziomej arkusza. Uczniów należy poinformować, że wtedy gdy mapa wisi na ścianie, jedne części mapy są wyżej, a inne niżej. Jeśli uczniowie rozumieją przenośne znaczenie określeń wyżej i niżej, to można ich używać w odniesieniu do części arkusza, ale nie w odniesieniu do mapy. Mówienie wyżej, niżej, choć ogólnie przyjęte, nie jest bowiem prawidłowym sposobem określania położeń na mapie. Prawidłowe jest odnoszenie położenia kolejnego obiektu geograficznego do już poznanych obiektów, na wschód od, nad rzeką, na granicy, pomiędzy i tym podobnym. Należy również w jednakowy sposób określać dotykowe sygnatury i faktury, by nie dezorientować ucznia różnymi nazwami tego samego pojęcia. W słowniku znaków i faktur podajemy propozycję określeń wszystkich faktur i sygnatur tego atlasu. Takie nazewnictwo zastosowano w tekstach dla ucznia. 8. Podczas czytania mapy uczeń powinien nazywać odczytane znaki, rodzaje obiektów, określać ich położenie, odczytywać ich nazwy lub skróty, odnajdywać pełne nazwy w legendzie lub w objaśnieniu skrótów użytych na mapach. Opis słowny do wykonywanych czynności dotykowych bardzo pomaga w zapamiętywaniu informacji. Warto zapoznać się dokładnie z wykazem kluczy i zapamiętać je. Ułatwi to czytanie map atlasu, odnoszenie skrótów do właściwych obiektów. 9. Obserwując pracę ucznia należy udzielić mu pomocy dotykowej jedynie w przypadku całkowitej jego bezradności. Uczniowie, którzy przeszli podstawową naukę rysowania i czytania rysunku, będą znacznie szybciej uczyli się czytania mapy. Uczniowie, którzy takiej nauki nie przeszli, będą wymagali staranniejszego stopniowania trudności, większej ilości czasu i pomocy nauczyciela, by opanować wyobraźnią powierzchnię arkusza. Także uzdolnienia wrodzone w tej dziedzinie są bardzo zróżnicowane, więc ilość ćwiczeń i powtórzeń potrzebnych do opanowania mapy będzie wyraźnie zróżnicowana. Uczeń z poważnym zaburzeniem wyobraźni przestrzennej może nie być w stanie opanować czytania mapy i nie należy od niego oczekiwać ani wymagać sukcesów w tej dziedzinie. Oceniać należy wtedy tylko odpowiedzi słowne. Podobnie w przypadku dzieci o predyspozycjach wskazujących na dysleksję ta czynność może być bardzo trudna lub niemożliwa. 10. Na lekcjach początkowych należy wydawać jak najmniej poleceń związanych z działaniem na mapie. Ilość poleceń może wzrastać wraz z rozwojem techniki pracy ucznia i jego możliwości. 11. Po przeprowadzeniu wstępnej części lekcji polecenia związane z czytaniem mapy należy wydawać pojedynczo, następne polecenie należy wydawać dopiero po wykonaniu przez uczniów poprzedniego. 12. Na każdej lekcji należy zwrócić uwagę ucznia na skalę liczbową, to znaczy polecić odczytanie jej i zinterpretowanie oznaczenia kierunków geograficznych, takich jak róża wiatrów, czarny wypukły trójkąt w prawym dalszym rogu arkusza, zawarte w legendzie sygnatury i faktury oraz ich znaczenie. 13. Nie należy przeprowadzać z uczniami niewidomymi tematów wymagających jednoczesnego poszukiwania na mapach wielu obszarów równocześnie, np. wyżyn na różnych kontynentach. 14. Czytanie kolejnej mapy należy rozpocząć od przeczytania jej tytułu, który znajduje się w lewej dalszej części arkusza, oraz legendy. Umożliwi to zorientowanie się w rodzajach obiektów geograficznych znajdujących się na tej mapie oraz sposobach ich oznaczenia. Mapy na swoich stronach tytułowych mają numerację ciągłą, poprzedzoną literą P lub Ś. Litera ta przyporządkowuje mapę do właściwego tomu. 15. Uwaga! Najczęstszym błędem popełnianym przez ucznia podczas czytania dotykowego mapy jest gwałtowne przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi elementami mapy bez kontrolowania oglądanego fragmentu i wykonywanego ruchu. Utrwalenie tego postępowania doprowadzić może do nieumiejętności wiązania pracy dotykowej z pojęciami słyszanymi na lekcji. W konsekwencji może to uniemożliwić swobodne czytanie mapy jako obrazu. Nie sposób zaprezentować zasad czytania map dla osób słabowidzących, gdyż uszkodzenia wzroku są bardzo różne, zatem różne są możliwości czytelników i różne powinny być także strategie czytania. Zastosowane w atlasie wyraziste kolory i powiększone napisy mogą być bardzo pomocne. Specjalista, instruktor widzenia, może pomóc słabowidzącemu czytelnikowi wypracować własną, najkorzystniejszą strategię czytania map. Rodzaje znaków użytych w atlasie. Czytanie map wymaga poznania zastosowanych na nich oznaczeń. W atlasie wykorzystano specjalne oznaczenia. Dobrano znaki odpowiednie do możliwości osób niewidomych i słabowidzących. Kształt znaku dotykowego nie zawsze jest identyczny z umieszczonym w tym samym miejscu znakiem barwnym dla osób słabowidzących. Na mapach atlasu zastosowano znaki punktowe, znaki liniowe i znaki powierzchniowe. Znaki punktowe, czyli sygnatury obiektów, są to wypukłe figury geometryczne zwykle na tle rysunku tej samej figury w określonym kolorze, niekiedy z wypełnieniem barwnym. Umożliwia to odczytywanie sygnatury dotykiem i słabym wzrokiem. Niekiedy obraz dotykowy nie pokrywa się z obrazem barwnym, czego przykładem są oznaczenia szczytów, depresji i parków narodowych. Znaki liniowe są wypukłymi liniami ciągłymi, na przykład rzeki, przerywanymi lub zbudowanymi z punktów, nałożonymi na barwną linię znaku dla osób słabowidzących. Linie te tworzone są z punktów o różnej wielkości. Pozwala to oznaczać różnymi liniami różne obiekty geograficzne, na przykład rzeki, linię brzegową mórz i dużych jezior, granice państw, łańcuchy górskie. Znaki powierzchniowe wyróżniają obszary za pomocą barwy i w miarę możliwości faktury dotykowej, na przykład tereny powyżej 200 metrów nad poziomem morza. W pobliżu znaków liniowych i pod napisami brajlowskimi faktury dotykowej nie umieszczono, aby umożliwić dotykowe śledzenie linii i czytanie skrótów nazwisko. Pozostawiono w tych miejscach tylko kolor obszaru. Rodzaje faktur, którym w zależności od mapy przypisano różne znaczenia. Faktura gładka na tle określonego koloru, faktura nieregularnie rozrzuconych drobnych punktów wypukłych na kolorowym tle, faktura, regularna sieć wypukłych punktów na kolorowym tle, faktura wypukłych ukośnych linii na kolorowym tle, może zazwyczaj oznaczane jest fakturą linii poziomych na niebieskim tle. Napisy na mapach. W atlasie zastosowano kolorowe i brajlowskie napisy. Napisy i podpisy barwne wykonano powiększoną czcionką w kolorze kontrastującym z kolorem tła i umieszczono w sposób konwencjonalny. Ze względu na wielkość znaków brajlowskich nie można było prawie nigdzie zastosować pełnych nazw obiektów geograficznych brajlem. Konieczne było użycie skrótów. Skróty nazw własnych są w zasadzie dwuliterowe. Dwuliterowy skrót na mapie oznacza miasto. Skróty nazw innych obiektów geograficznych mają trzy znaki, gdyż skróty nazw własnych poprzedzone są brajlowskimi znakami kluczami, które informują o rodzaju obiektu. Skróty umieszczane są w miarę możliwości na wschód od opisywanego znaku lub na opisywanym obszarze. Pełny wykaz kluczy i objaśnienie skrótów zawarto w zeszytach, objaśnienie skrótów użytych na mapach, tom pierwszy, Polska, objaśnienie skrótów użytych na mapach, tom drugi, Świat. Tam, gdzie było to możliwe, skróty objaśniono także na arkuszu mapy lub rysunku. Umieszczenie legend. Objaśnienia znaków użytych na jednej mapie tematycznej znajdują się tylko na tej mapie, na mapach Polski przy lewym brzegu arkusza, a na mapach świata przy bliższym uczniowi, czyli dolnym brzegu arkusza. Legendę. Objaśnienia znaków powtarzających się na wielu mapach tomu umieszczono na arkuszu legendy w formacie A4, dołączonym do każdego tomu oraz, w przypadku map Polski, na mapie podstawowej Polski. Szczegółowy opis legendy. Szczegółowy opis zastosowanych w atlasie znaków kartograficznych dotykowych i barwnych umieszczony jest w tekstach, słownik znaków i faktur, tom pierwszy i słownik znaków i faktur, tom drugi. Mają one ułatwić nauczycielowi kierowanie do ucznia niewidomego objaśnień w sposób jednolity i zrozumiały. W przewodniku dla ucznia znaki kartograficzne objaśnione są w miarę ich wprowadzania na kolejnych mapach. Skala i podziałka mapy. Przy liczbowym zapisie skali w tytule mapy nie występuje słowo skala. Oprócz zapisu liczbowego w formie ilorazu umieszczono na mapach Polski także skalę liniową, zwaną podziałką, to znaczy odcinek reprezentujący w skali mapy podaną przy nim długość np. 100 km lub inną, zależnie od skali mapy. W tomie pierwszym na mapach obejmujących całą Polskę użyto skali 1 do 2 milionów, np. mapa podstawowa, Polska. Dla mniejszych regionów zastosowano skalę 1 do 750 tysięcy oraz 1 do 200 tysięcy i 1 do 400 tysięcy. Na mapach Polski w skali 1 do 750 tysięcy podziałkę tworzą dwie wypukłe czarne linie. Pierwsza z nich zawsze pokazuje odcinek 100 km w skali mapy. Druga linia pokazuje odcinek 100 km w skali, w jakiej wykonana została mapa podstawowa Polski. Takie zestawienie pomoże w porównywaniu wielkości i odległości przedstawionych na mapach w różnych skalach. W tomie drugim. Mapy świata wykonane są w skali 1 do 60 milionów. Załączniki brajlowskie. Klucze objaśnione w zeszytach, objaśnienie skrótów użytych na mapach, tom pierwszy i objaśnienie skrótów użytych na mapach, Tom drugi pozwalają uczniowi odnieść skrót nazwy do właściwego znaku na mapie.